Gdy Dawid wybrał Jerozolimę na miasto, w którym stanie w przyszłości świątynia i które będzie religijną i polityczną stolicą Izraela, jego pierwszym pragnieniem było przeniesienie tu Arki Pańskiej. Była to słuszna decyzja. Arka była znakiem Bożej obecności wśród ludu Bożego. Dawid pragnął sprowadzić Arkę Przymierza do Jerozolimy, żeby tam była widzialnym znakiem obecności Pana i znakiem jedności ludu. Dawid czynił wszystko, żeby zjednoczyć lud izraelski, by budować potęgę państwa żydowskiego i żeby gromadzić cały lud Boży wokół Pana, Boga Izraela. Dawid miał wielką gorliwość dla Pana w swoim sercu. Oby każdy z nas pragnął tak wiernie służyć Bogu jak Dawid. Mówiliśmy już w czasie poprzedniej audycji o tym, że gdy Dawid po raz pierwszy chciał sprowadzić Arkę do Jerozolimy, popełnił błąd, który sprawił, że Arka pozostała poza miastem. Dawid przemyślał i przemodlił tę sprawę i następnym razem postąpił dokładnie tak, jak oczekiwał tego od niego Bóg. Pierwsza Księga Kronik jeszcze wyraźniej niż Księgi Samuela podkreśla ten fakt, że Dawid za drugim razem dopełnił wszystkiego zgodnie z Bożymi poleceniami. Przeczytajmy początkowe wiersze 15 rozdziału pierwszej Księgi Kronik. Czytamy tu: Wtedy rzekł Dawid: Nikt nie powinien nosić Arki Bożej oprócz Lewitów, bowiem to ich wybrał Pan do noszenia Arki Bożej i do obsługiwania jej na wieki. I zgromadził Dawid wszystkich Izraelitów w Jerozolimie celem przeniesienia Arki Pana na jej miejsce, które dla niej przygotował. Zebrał Dawid synów Aarona i Lewitów, synów Kehata, naczelnika Uriela i jego braci, 120 Kehatytów. A dalej czytamy: I wezwał Dawid kapłanów, Sadoka i Abiatara oraz Lewitów, Uriela, Asajasza, Joela, Eliela i Aminabdaba. I rzekł do nich: Wy jesteście naczelnikami rodów lewickich, oczyśćcie się, wy i bracia wasi, i przenieście Arkę Pana, Boga Izraela, na miejsce, które jej przygotowałem. Ponieważ za pierwszym razem nie było was, dotknął nas ciosem Pan, Bóg nasz, bośmy się go nie pytali, jak należało. Kapłani więc i lewici oczyścili się, aby przenieść Arkę Pana, Boga Izraela. Lewici nieśli Arkę Bożą na drążkach na swoich ramionach, tak jak przykazał Mojżesz zgodnie ze słowem Pana. I rzekł Dawid naczelnikom Lewitów, aby ustanowili swoich braci śpiewakami przy instrumentach muzycznych, cytrach, harfach, cymbałach, aby rozbrzmiewał głos donośny i radosny. Był to radosny, wspaniały dzień w życiu Dawida. Wraz z kapłanami, muzykami i całym ludem cieszył się on z przybycia Arki do Jerozolimy. Arka zapowiadała nadejście Chrystusa. Obyśmy i my potrafili cieszyć się z obecności Chrystusa w naszym życiu, tak jak Dawid i cały lud, który poszedł za przykładem króla. Dawid rozpiął dla Arki specjalny namiot, który stanął najprawdopodobniej na tym samym wzgórzu, wzgórzu Moria, gdzie Abraham wiele lat wcześniej przybył wraz z Izaakiem, by złożyć Bogu ofiarę. Przyniesiono więc Arkę Bożą i ustawiono ją w środku namiotu, jaki rozpiął dla niej Dawid. Czytamy od początku 16 rozdziału. Po czym złożono całopalenia i ofiary pojednania. Gdy zaś Dawid skończył składanie całopaleń i ofiar pojednania, pobłogosławił lud w imieniu Pana. Wiemy, że ofiary całopalne i ofiary pojednania wskazywały na Jezusa i na Jego dzieło. Dawid chwalił Boga i radował się wraz z całym ludem. Potem rozdał wszystkim Izraelitom, tak mężczyznom, jak i kobietom, każdemu po bochenku chleba, po kawałku mięsa i po kubku wina. Ustanowił przed Arką Pana niektórych Lewitów z obsługi, aby sławili, dzięki czynili i wychwalali Pana, Boga Izraela. Jak wspaniały musiał to być dzień w życiu tych wszystkich ludzi. Cieszyli się obecnością Boga, składali Mu ofiary, śpiewali na Jego chwałę, ucztowali. Jak często w naszym życiu wiary brakuje takiej radości. Dawid wielbił w tym dniu Boga pieśnią, którą znamy też z Księgi Psalmów, jako psalm 105. Jest ta pieśń jednak zapisana także tutaj, w 16 rozdziale pierwszej Księgi Kronik, gdyż w tym właśnie dniu po raz pierwszy Dawid wraz z Asafem i innymi pieśniarzami przyniósł tę pieśń Bogu. Czytamy: dzięki czyńcie Panu, wzywajcie Jego imienia, głoście dzieła Jego wśród narodów, śpiewajcie Mu, grajcie Mu psalmy, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda, szczyćcie się świętym Jego imieniem, niech się weseli serce szukających Pana. Rozważajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza, śpiewajcie Panu wszystkie krainy, z dnia na dzień głoście Jego zbawienie, rozgłaszajcie Jego chwałę wśród pogan, Jego cuda wśród wszystkich narodów, bo wielki jest Pan, godzien wielkiej chwały. Niech cieszy się niebo i ziemia raduje. Mówcie wśród pogan: Pan jest królem. Niech szumi morze i to, co je zapełnia. Niech się weselą pola i wszystko, co na nich. Niech tak się radują drzewa leśne w obliczu Pana, bo nadchodzi, aby rządzić ziemią. Chwalcie Pana, bo dobry, bo na wieki Jego łaskawość. Wspaniały psalm. Dalej czytamy, że Dawid postanowił dalej rozbudowywać Jerozolimę. Umocnił twierdzę, wały obronne, zbudował wspaniały pałac królewski i wtedy pomyślał, że powinien zbudować także świątynię Pana. Świątynię, gdzie mogłaby przebywać na stałe Arka Przymierza, gdzie ludzie mogliby przychodzić, aby wielbić Boga. W początkowych wierszach 17 rozdziału pierwszej Księgi Kronik czytamy: gdy Dawid zamieszkał w swoim domu, rzekł do proroka Natana: oto ja mieszkam w pałacu cedrowym, Arka zaś Przymierza Pańskiego pod zasłonami namiotu. Natan powiedział do Dawida: uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Bóg jest z tobą. Po przeniesieniu stolicy państwa do Jerozolimy, Dawid zamieszkał w specjalnie dla niego zbudowanej twierdzy, umiejscowionej na górze Synaj. Dawid sprowadził potem do Jerozolimy Arkę Bożą i rozpiął namiot, w którym umieścił Arkę. Pewnego dnia Dawid zaczął się zastanawiać: ja mieszkam w pałacu z drzewa cedrowego, a Arka Boża mieszka w namiocie. Tak nie może dalej być. Muszę wybudować dom Boży, świątynię. Tam będzie właściwe miejsce dla skrzyni przymierza. Dawid podzielił się swymi myślami z prorokiem Natanem. Prorok odpowiedział: królu, uczyń wszystko, co zamierzasz w swoim sercu, bo Pan jest z tobą. Natan pomyślał, że jest sprawą oczywistą, iż Dawid, który jest mężem Bożym, ma rację. Czyż może być szlachetniejszy zamiar niż zbudowanie świątyni pańskiej? I czy Bóg nie błogosławi Dawidowi we wszystkim? A jednak to nie wystarcza, że ktoś doświadcza Bożego kierownictwa, że w jego życiu widoczne jest Boże błogosławieństwo. Każda ważna decyzja podejmowana przez człowieka wierzącego, niezależnie od tego wszystkiego, co wydarzyło się już w przeszłości, każda nowa decyzja musi być poprzedzona rozmową z Bogiem, modlitwą, pytaniem się Pana, czy to jest właściwe, czy jest to zgodne z Twoją wolą, to co zamierzam? A o tym zapomnieli zarówno Dawid, jak i Natan. Prorok Natan popełnił błąd. Nie zapytał o sprawę zbudowania świątyni samego Pana. I Bóg musiał przemówić do Natana. Czytamy dalej: tej samej nocy Bóg skierował do Natana następujące słowa: idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi: tak mówi Pan, nie ty zbudujesz mi dom na mieszkanie. Nie mieszkałem bowiem w domu od dnia, w którym wywiodłem Izraela, aż do tego dnia, ale przechodziłem z namiotu do namiotu lub przybytku. Bóg polecił Natanowi, by skorygował zamiary Dawida. Pan zapytał: czy kiedykolwiek mieszkałem w jakimkolwiek budynku? Czy kogokolwiek prosiłem, by zbudował mi okazałą świątynię? Nie, Bóg spotykał się ze swoim ludem w namiocie. Inaczej mówiąc, Bóg utożsamiał się ze swoim ludem. Chciał zawsze mieszkać pośród swego ludu, przebywać z nim, nawet wtedy, kiedy wędrował przez pustynię. Syn Boży, Jezus Chrystus, przyszedł na ziemię właśnie po to, by zamieszkać pośród swego ludu. Apostoł Jan napisał: słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród nas. W nim była cała pełnia chwały jedynego Syna Boga. W nim była pełnia łaski i prawdy. Zwrot mówiący o tym, że Słowo, które było Bogiem, stało się ciałem i że zamieszkało pośród nas, oznacza dosłownie, że Bóg rozbił namiot, by zamieszkać z nami. Namiot ludzkiego ciała. Syn Boga stał się człowiekiem, by móc przebywać między nami. Przybył po to, by utożsamić się z nami, by wziąć na siebie nasze ciężary. Bóg nigdy nie pragnął i nie pragnie mieszkać w budynkach, jak okazałe i piękne by one nie były. Bóg pragnie mieszkać pomiędzy swoim ludem, pragnie się z nim utożsamić. Wsłuchajmy się w dalsze słowa Pana, który przemawia dalej do proroka Natana. Gdziekolwiek wędrowałem z całym Izraelem, czy choćby do jednego z sędziów, którym nakazałem paść mój lud, powiedziałem kiedykolwiek, dlaczego nie zbudowaliście mi domu cedrowego? A teraz przemówisz do mojego sługi Dawida. Tak mówi Pan zastępów. Zabrałem cię z pastwiska, spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim izraelskim. Bóg przypomina Dawidowi, byłeś skromnym pasterzem, a uczyniłem cię przywódcą mojego ludu. I byłem z tobą wszędzie, dokądkolwiek się udałeś. I wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Tu znajdujemy Bożą ocenę Dawida. Bóg mówi o nim jako o jednym z największych ludzi żyjących na ziemi. Jako o jednym z największych przywódców. Jeśli porównamy Dawida z innymi przywódcami różnych narodów w różnych czasach, to stwierdzimy, że Dawid to postać wyjątkowa. Dawid to archetyp Chrystusa, zapowiedź tego, który będzie panował na całej ziemi, w całym wszechświecie, na wieki. Bóg przemawiał do Dawida poprzez proroka Natana. Dalej, w wierszu 10, znajdujemy takie słowa. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi izraelskiemu i osadzę go, i będzie mieszkał na swoim miejscu. Nie poruszy się on już i ludzie nikczemni nie będą go już niszczyć, tak jak dawniej. Ta Boża zapowiedź jeszcze się nie wypełniła. Bóg 3000 lat temu zapowiedział, że lud izraelski zamieszka na swoim miejscu, że już się więcej nie poruszy i że ludzie nikczemni nie będą go już uciskać. To proroctwo jeszcze się nie wypełniło, choć powstało już państwo Izrael. Możemy być jednak pewni, że Boża zapowiedź zostanie spełniona. I to prawdopodobnie w niedługim czasie. Dalej Bóg mówi do Dawida poprzez proroka Natana. Od czasów, kiedy ustanowiłem sędziów nad moim ludem izraelskim, poniżę wszystkich wrogów twoich, a ciebie wywyższę, bo zbuduję ci dom. Bóg mówi Natanowi, przekaż Dawidowi, że to ja zbuduję mu dom. Dawid mówił, muszę zbudować dom memu panu. A Bóg odpowiada, Dawidzie, nie jesteś w stanie zbudować dla mnie domu. Ja nie mieszkam w budowlach, ale widzę twoje szczere pragnienie, żeby uczynić coś dla mnie. Dlatego ja uczynię coś dla ciebie. Zbuduję twój dom. Bóg zapowiada, że zbuduje dom Dawidowi. To znaczy, że założy dynastię, ustanowi królestwo Dawida i jego potomków. Zastanówmy się nad tym, o czym mówi tutaj Bóg. Jeśli masz pragnienie, by coś czynić dla mnie, to wtedy ja będę czynił wielkie rzeczy dla ciebie. Drodzy przyjaciele, my też pochodzimy z rodu królewskiego, jeśli należymy do Chrystusa. Bóg pragnie nam błogosławić. Pragnie, abyśmy uczestniczyli w rzeczach wielkich, które On czyni. Ale czy mamy takie samo pragnienie w sercu jak Dawid, by służyć Bogu, by uczynić dla Niego coś cennego, coś najlepszego, co potrafimy? Posłuchajmy dalszych słów 17 rozdziału pierwszej Księgi Kronik. Bóg zapowiada Dawidowi, że jego cielesny potomek będzie panował na wieki. Jest to objawienie Bożego planu zbawienia. Czytamy od wiersza 11. Kiedy wypełnią się twoje dni i będziesz musiał odejść do twoich przodków, wzbudzę twojego potomka po tobie, którym będzie jeden z twoich synów, i utwierdzę jego królowanie. On zbuduje mi dom, a ja utwierdzę tron jego na wieki. Z królewskiej linii Dawida narodzi się potomek, który będzie sprawował władzę na wieki. Nie chodzi tu o Salomona, syna Dawida, który zostanie jego bezpośrednim następcą i zbuduje Panu świątynię. Chodzi o Chrystusa, który zasiądzie kiedyś na tronie Dawida na wieki. Jak pamiętamy, anioł Gabriel zapowiedział Marii, kim będzie syn, którego urodzi. Będzie on kimś wielkim. Będzie obdarzony tytułem Syn Najwyższego, a Bóg, nasz Pan, da mu tron jego praojca, Dawida. Bóg zawarł wieczne przymierze z domem Dawida. Jest to bardzo ważne, żebyśmy dobrze poznali i rozważyli treść tego niezwykłego fragmentu Starego Testamentu. Dzięki temu będziemy mogli lepiej zrozumieć sens jednego z najważniejszych proroctw biblijnych dotyczących Mesjasza, Chrystusa. Nowy Testament rozpoczyna się słowami: oto rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida. Anioł Gabriel, gdy ukazał się Marii, powiedział: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. Bóg jest wierny swoim obietnicom. Dotrzymał obietnicy danej Dawidowi. Apostoł Piotr w swoim pierwszym kazaniu w dniu zesłania Ducha Świętego powiedział: mężowie bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że Bóg zaręczył mu przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego, mówił, przewidziawszy to, o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ujrzy skażenia. Tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Apostoł, wyjaśniając zmartwychwstanie Jezusa i zesłanie Ducha Świętego, odwoływał się więc na samym początku istnienia Kościoła do obietnicy złożonej przez Boga Dawidowi. Apostoł Paweł swój list do Rzymian rozpoczął od słów: Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych, o synu swoim, potomku Dawida, według ciała. A zamykają Nowy Testament słowa, które wypowiada sam Jezus: ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w waszych kościołach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. To tylko kilka z 59 wypowiedzi Nowego Testamentu odnoszących się do Dawida. Chrystus jest synem Dawidowym. Nowy Testament stwierdza to wielokrotnie. W nim słowa, które czytaliśmy, prorocze słowa, nabierają najpełniejszego znaczenia. Bóg mówi: ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus Chrystus powiedział Marii Magdalenie: nie dotykaj mnie, nie wstąpiłem jeszcze do Ojca mego, ale idź i powiedz moim uczniom, że wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mojego i Boga waszego. Tak, Bóg jest Ojcem Jezusa Chrystusa, z racji tego, że Jezus jest drugą osobą trójjedynego Boga. Jezus jest jedynym Synem Boga w tym ścisłym znaczeniu tego słowa. Dlatego Jezus rozgranicza: Ojciec mój i Ojciec wasz, Bóg mój i Bóg wasz. Wszyscy wierzący, żyjący z Bogiem, są również Jego dziećmi, ale na zasadzie, mówiąc obrazowo, adopcji. Apostoł Jan pisze: tym, którzy przyjęli Jezusa, Bóg dał prawo i moc, by stali się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Jego imię. Kiedy przyjąłem Jezusa jako swego Zbawiciela, kiedy uwierzyłem Mu, zaufałem, Bóg dał mi moc, bym stał się Jego dzieckiem. W sposób unikalny więc Jezus jest jedynym Synem zrodzonym przez Boga Ojca, a dzięki wierze, poprzez powierzenie swojego życia w ręce tego Zbawiciela, każdy z nas może także zostać dzieckiem Boga, Jego synem lub córką, dzięki odrodzeniu, dzięki adopcji, przyjęciu do Bożej rodziny. Drogi słuchaczu, czy podjąłeś już decyzję, by oddać ster swojego życia Jezusowi? Czy należysz do Bożej rodziny? Czy uwierzyłeś, zaufałeś Zbawicielowi? Czy wiesz, że jesteś dzieckiem Boga? Jezus chce królować w twoim i moim sercu. Chce nas prowadzić, ochraniać, uświęcać, tak żebyśmy mogli żyć z Nim na wieki, gdy zasiądzie na tronie Dawida i będzie królował nad całym światem.